Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś w audycji zaproszenie do Teatru Atelier, gdzie trwa oczywiście lato teatralne, oraz do Gdyni na Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pociąg do Miasta. Od Atelier zaczniemy, od teatru noszącego imię Agnieszki Osieckiej i od piosenki z tekstem Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Magdy Smalary, od piosenki z nowej płyty Tęsknoty tyle w sercu mam. I tyle tytułem wstępu, a za moment wyjaśni się wszystko.
Walizki moje pełne snów, dziś puste są. Kto powróży? Kto powróży? Kto powie, gdzie mój będzie dom? Będzie dom. Snów, Achille w księgach słów, tyle jeszcze w sercu noszę. Ja z podróży, ja z podróży zgubiłam drogę, nie wiem gdzie. Dźwignę skałę z białych gór. Co począć z tym, kto wie? Achille w mieście snów, Achille w księgach słów, tyle jeszcze w sercu noszę. Tyle dobrej siły i tęsknoty, i nadziei, i tęsknoty w sercu noszę. I tęsknoty w sercu noszę, i pożaru w sercu noszę, i pożaru. Ja z podróży wypiłam dzbanek pełen łez, aż do dna. Kto powróży? Kto powróży? Kto powie, ile potrwa świat i ja? A tyle jeszcze mam dla świata, pożaru tyle w sercu mam. Co począć z tym, kto wie? Achille w mieście snów, Achille w księgach słów.
Pani Magda Smalara na łączach. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
Jeszcze z podróży, no ale dokąd może jechać o tej porze? Oczywiście do Sopotu. Do swojego rodzinnego Trójmiasta, ale przede wszystkim do Teatru Atelier, żeby jak od wielu lat to już czyni, poprowadzić koncerty konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. To jest jubileuszowy, 25. konkurs, a wcześniej no, zaserwować nam apetyczny koncert z piosenkami o przyjemnościach, czyli Kobietę do zjedzenia. To jest recital, który miał swoją premierę w 2014 roku. Z równym apetytem go pani wykona w tym roku? Jak to się zmienia w latach? I w ogóle z jakim nastrojem pani przybywa do nas do Sopotu?
Jak zawsze radosnym. Kiedy w 2009 roku, tuż po tym jak urodziłam dziecko, zadzwonił do mnie Jerzy Satanowski i powiedział, że Magda Umar rezygnuje z roli prowadzącej z wielu różnych powodów, które miała. I ja uznałam, że to jest jeden z największych zaszczytów zawodowych, jaki mógł mi się przytrafić. I przyjechałam z 3-miesięcznym dzieckiem, które karmiłam pomiędzy koncertami. A teraz moje dziecko ma 13 lat, 1,70 m wzrostu i wąsy i jak patrzę na niego, to myślę o tym, jak bardzo ewoluowała moja obecność w tym konkursie i jak długo to już trwa. Więc to jest dla mnie taki widomy znacznik, że moja 14 edycja w tym roku ma wąsy i jest dosyć dużym młodzieńcem. A premiera tego recitalu Kobieta do zjedzenia również miała miejsce na scenie Teatru Atelier w 2014 roku i bardzo wiele się zmieniło, począwszy od tego, że zaczynałam ten program mówiąc, że mam na imię Magda i jem od 36 lat i teraz jest to niestety znacznie więcej. I też byłam w jakimś takim szczuplejszym okresie swojego życia, kiedy robiłam ten recital premierowo, ale ponieważ wciąż go gram i wciąż go gram...
I wciąż pani je przecież.
Wciąż jem, tak, jem coraz więcej. Jak mówię w tym programie, tak jakbym chciała wypchnąć zmarszczki od środka, co oczywiście przynosi efekt połowiczny, bo wypychają się zmarszczki, fakt, ale przy okazji też wypycha się wszystko inne. Więc ja tak sobie zmagam się z tym tematem i gram ten recital po Polsce całej od lat 8 rzeczywiście, z przerwą na pandemię oczywiście, no bo to się jednak zatrzymało, wycofało, ale teraz wraca i z ogromną radością przyjąłam zaproszenie Andreo Chodlo. Powiedziała pani rodzinne Trójmiasto, ale ja myślę, że to jest też mój rodzinny teatr. Ten
materiał, no to
jest w ogóle dla mnie takie miejsce absolutnie magiczne i moja kotwica i moja ostoja. I Teatr Atelier, i Klub Atelier, w którym przeżyłam piękne chwile, z właścicielami, których się bardzo przyjaźnię i to wszystko jakoś się zamotało i zapędziło i zasupłało w moim życiu. I w ogóle nie zamierzam tego węzła przecinać, odcinać, ani nic z nim robić, bo to jest po prostu przystań. To jest wspaniałe miejsce, które po prostu kocham i wyląduję w Sopocie z radością. Jak co roku zresztą. Pogoda ma być, ludzie jak zwykle fajni. Też myślę, że ten konkurs jest taką niezwykłą imprezą. Ja wiem, że jeszcze nie zaczęliśmy o tym rozmawiać, o konkursie, ale to się wszystko jakoś tak splata w jeden taki warkocz,
który... No w pani życiu się wszystko splata z konkursem, z Sopotem, z Osiecką,
Sopotem,
prawda?
Dokładnie.
Ja może przypomnę, 2001 rok, jeszcze była pani na studiach wtedy, prawda?
Jeszcze
kiedy
była na studiach.
Właśnie Grand Prix, Nagroda Publiczności i Nagroda Dziennikarzy, nie wiem jak to się nazywa w pokerze czy w innych, ale to na pewno jest coś takiego, że się wszystkie główne zdobywa, prawda? No i potem ta Osiecka właściwie przez całe pani zawodowe, aktorskie życie, oprócz życia teatralnego, no w jakiś sposób jest bardzo ważna chyba jej teksty.
Bardzo jest ważna i bardzo jest obecna i też odkrywam ją cały czas na nowo. Ja lubię opowiadać przy tej okazji te historie o tym, jak mając lat 17 widziałam Agnieszkę Osiecką idącą po plaży pod rękę z André. I ja nie miałam wtedy pojęcia, jak się potoczy moje życie. I miałyśmy z moją przyjaciółką taki pomysł, żeby może podejść i zagadać zresztą też Agnieszką, ale nie odważyłyśmy się, no bo zastanawialiśmy się, co my byśmy mogły powiedzieć Agnieszce Osieckiej. I to był błąd, zdaje się, bo ponieważ potem wgryzając się w jej biografię z różnych powodów, odkryłam, że ona była bardzo otwarta i bardzo ciekawa ludzi. I w ogóle nie była niedostępna w takiej celebryckiej niedostępności, o której możemy mówić dzisiaj, że ona właśnie oczekiwała takich kontaktów i że była na nie bardzo gotowa i może trzeba było podejść i zagadać, przynajmniej miałybyśmy w pamięci rozmowę z Agnieszką Osiecką. Nie było wtedy ani selfie, ani żadnych innych możliwości zarejestrowania oprócz, nie wiem, autografu i serca.
No właśnie, nawet autografy się rozdawało. No i poza tym rozmowa sama, wspomnienie.
Sama rozmowa, tak. No ale ja prowadzę sobie tę rozmowę przez tamte lata.
No właśnie, na początku tego roku ukazała się pani płyta z piosenkami, z tekstami Agnieszki Osieckiej. Od jednej z tych piosenek zaczęłyśmy nasze spotkanie. Mogę poprosić o krótką historię tej płyty. Niektóre z utworów są na Spotify, można sobie posłuchać. Wiem, że MP3 można kupić w Empiku, ale w ogóle z czego to się wzięło?
A to się wzięło z mojej próżności. Nie, to nie do końca jest tak, że ja wydałam płytę, bo ta płyta nie ukazała się w formie fizycznej. To jest tylko dostępne w streamingowych źródłach. Bardzo to jest praktyczne, bo nie ponosi się kosztów tłoczenia i tak dalej. To jest płyta, że tak powiem, naukowa. To jest płyta, która posłużyła jako dzieło do mojej pracy doktorskiej, pisanej o interpretacji piosenki Agnieszki Osieckiej, a właściwie interpretacjach, bo możemy to przecież pomnożyć. Natomiast ta historia z moim doktoratem uratowała mi życie w początkach pandemii, kiedy ja miałam czym zająć mózg i ręce. I kiedy weszłam w taką rutynę pisania i sprawiło mi to naprawdę ogromną przyjemność. Akurat zbiegło się to z ukazaniem się fantastycznie opracowanych przez Karolinę Felberg dzienników Agnieszki Osieckiej. co w niebagatelnej przeszkodzie naukowej, czyli zamkniętych pandemicznie bibliotekach, ratowało mnie niebywale też możliwość zadzwonienia i do Agaty Passent, i do jeszcze wtedy żyjącego Daniela Passenta i Marty Passent, jego żony. Bardzo mi to ułatwiło i też mi jakoś tak skierowało myśli na odpowiednie tory, żeby się nie martwić i nie przejmować tym wszystkim, no bo to był szok i odcięcie od w ogóle od źródeł zarobku i też od pracy, do której ja byłam przyzwyczajona, do takiego rytmu, że po prostu ciągle się coś dzieje i że ja ciągle coś robię, i nagle po prostu wyjechałam na Mazury do mojej przyjaciółki, do Wilkasów, i tam po prostu przez 2 miesiące siedziałam i pisałam pracę, ponieważ ktoś padł na pomysł, żeby zamknąć parki i lasy, więc siedziałam w Wilkasach w domu z ogrodem i korzystałam z jego uroków. No i tam siedziałam i ta praca tam powstawała i powstała też później w Warszawie, i ona w końcu ostatecznie powstała. 222 strony opowieści o tym, jak się interpretuje piosenkę i czym jest w ogóle interpretacja i czym jest piosenka aktorska. Temat zaniedbany, myślę, że w takim dyskursie
naukowym. No właśnie,
naukowym.
Myślała pani o tym, żeby to wydać? Czy już wydała może?
Nie. Ja chyba nie mam takich ambicji. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i powie, halo, wydajemy, to ja się bardzo ucieszę i absolutnie poprawię wszystkie błędy, których tam kilka jednak niestety tej książce się, znaczy w książce, a już widzi pani, już
no ci, co śpiewają w Sopocie, na pewno młodzi ludzie by poczytali sobie. Nie wiem,
znaczy, ja
czy
myślę,
to pomaga,
że ta,
czy przeszkadza świadomość.
No. Nie, wydaje mi się, że to może być przydatne źródło wiedzy dla ludzi, którzy się zmagają z piosenką aktorską i nie wiedzą zupełnie, jak to robić, bo udało mi się chyba nazwać i opisać wszystko to, czego ja się nauczyłam w pracy zawodowej, będąc wokalnym samoukiem jednakowoż, no bo mimo, że w szkole teatralnej miałam zajęcia z impostacji, ale one odbywały się w takim wymiarze, w którym trudno mówić o interpretacji piosenki i o emisji głosu piosenkowej jako takiej. I nie ma żadnego podręcznika do interpretowania piosenek i niczego, co mogłoby służyć jako wskazówka. Szkoła teatralna działa raczej w systemie szkoły zawodowej, czyli mamy mistrza, kogoś, kto nas uczy i kto nam przekazuje swoją wiedzę, ale także to się odbywa w praktyce na konkretnych piosenkach i konkretnych wykonaniach. Dostajemy pewne narzędzia, ale one są trudno nazywalne. One nie leżą w jakiejś takiej uporządkowanej szufladzie, tylko są porozrzucane po całym spektrum aktorskich umiejętności i możliwości. To jest w ogóle trudny zawód do skodyfikowania, nazwania i opisania mimo wszystko. Więc cieszę się, że udało mi się dokonać czegoś, co sprawia, że to się robi bardziej przystępne i bardziej logiczne, że jakoś umieściłam to w odpowiednich szufladach i z tego, co wiem, oczywiście mogę bazować na opinii mojej mamy, mojej babci, które przeczytały tę pracę z zainteresowaniem, jak twierdzą, że ona jest po prostu całkiem nieźle napisana, że się dobrze ją czyta, więc jestem z siebie dumna. I też naprawdę przyjemność, której mi dostarczyła ta praca naukowa, była absolutnie czymś, co bardzo mi poprawiło samopoczucie w ogóle po zimie i po wszystkim. W styczniu ta praca została z sukcesem, nawet z wyróżnieniem obroniona i wtedy też wypuściła moja menedżerka Marta Jachnik w streamingi tę muzykę, bo skoro już została nagrana, oczywiście ona nie jest doskonała i wiele rzeczy bym poprawiła, to też była kwestia braku funduszy, środków i tego, że to wszystko jest po prostu wina COVID-a, niestety. To nie jest płyta doskonała, ale jest parę fajnych rzeczy. I ta piosenka, od której zaczęliśmy rozmowę, czyli Jas podróży, to jest piosenka, która mnie prześladowała, ponieważ ja rzeczywiście 20 par lat temu tą piosenką, 21, nie dodawajmy sobie, wygrałam ten konkurs i konkurs na literaturę piosenek Agnieszki Osieckiej. I to była piosenka, która wtedy, gdy miałam 24 lata, brzmiała zupełnie inaczej niż teraz, kiedy miałam 44. A właściwie 43, kiedy to nagrywałam rok temu. I dla mnie bardzo istotne było to, że paradoksalnie ta piosenka ułatwiła mi w pewien sposób podejście do interpretacji jako do czegoś, co jest zmienne, co jest wpisane w jakiś kontinuum, ale co podlega tym samym prawom, co my, starzejąc się, marszcząc się tu i ówdzie i tak dalej, że nasza interpretacja też z biegiem czasu, oczywiście nie wszyscy traktują to w ten sposób, niektórzy fiksują się na czymś, co sobie wypracowali, wyrobili. Natomiast dla mnie interpretacja jest sztuką żywą i taki czynnik jak czas, z którym się wszyscy zgryzamy, wiadomo, ma niebagatelne znaczenie, ponieważ czas w pewnym sensie kierowuje naszą uwagę na inne sprawy, na nowe rzeczy. I fascynującym dla mnie było odkryciem to, że ja mogę przejść teraz przez te dwie dekady i ja, która byłam, że tak powiem, córką, a teraz jestem matką w tej transgresji pokoleniowej, mam zupełnie inne rzeczy na myśli śpiewając tę piosenkę, bo ja byłam załamana tym, jak ją posłuchałam tego utworu po latach. I usłyszałam tę straszliwą, pobrzmiewającą pretensję i to ten bunt i to niezrozumienie, które naprawdę sprawiło, że miałam trochę ciarki z żenady.
No, ale to ja przypomnę, Grand Prix, Nagroda Publiczności, Nagroda Dziennikarzy, ale kończąc naszą rozmowę...
Ja myślę,
rozmowę,
za autentyczność.
No,
tak.
Może. Kończąc tę rozmowę, chciałam zapytać o piosenkę jedyną wśród tych właśnie, której ja nie znałam, czyli Czarny Erotyk. Też chciałam chociaż fragment zaprezentować, Tango Ekshibicjonistów, z muzyką Urszuli Borkowskiej, która jest no, kierowniczką muzyczną pani projektów. Także zobaczymy ją i usłyszymy, prawda? W czasie
tego
recitalu Kobieta do zjedzenia. No, ale właśnie ta piosenka, skąd taka Osiecki? Ja wiem, że ona napisała Ocean i tam jeszcze jest dużo skarbów, ale to...
Dużo skarbów. Ja myślę, że to, bo to wyszło przypadkiem w ogóle i ta piosenka została doklejona na końcu, bo ja sobie przypomniałam, że Ula taką rzecz napisała ją dla Ani Dereszowskiej do jakiegoś recitalu, w którym Ania ostatecznie tej piosenki nie wykonywała, bo miała coś innego w podobnej energii i charakterze. W związku z tym, kiedy mnie olśniło i pomyślałam sobie, że po pierwsze dla Uli to jest też fajne, że coś zostanie nagrane, zarejestrowane i pokazane światu, nawet jeżeli niekoniecznie było to stworzone dla mnie. To jest też piosenka zupełnie odmienna od tych innych osieckowych piosenek, od tych jej takich dziewczyńskich tekstów, bo tam jest taki, powiedziałabym, rys
sadomaso.
Czarny humor. I też taka piosenka, ona się jakoś tak bardziej w stronę kabaretu starszych panów, jakichś takich makabresek w ogóle toczy. I to jest bardzo oryginalna pozycja w repertuarze tekstowym Agnieszki Osieckiej, więc tym bardziej cieszę się, że miałam kolejny kamyczek do ogródka różnorodności tej mojej pracy, bo na tym też mi zależało, żeby opisać różne piosenki i różne ich podejścia. To jest tango. Urszula Borkowska się specjalizuje w pisaniu tang i jej z kolei doktorat był o tangach właśnie, więc tu się połączyło kilka spraw i kilka wersji, a ja bardzo cieszę się, że nagrałam piosenkę, której nikt przede mną nie wykonywał, bo to jest coś, co każdy chyba, myślę, wykonawca lubi, żeby mieć takie coś swojego i że teraz już ta piosenka będzie moja przez jakiś czas przynajmniej, dopóki ktoś nie zaśpiewa i tak, że zapisze się w zbiorowej świadomości wyraźniej niż moja wersja.
To słuchamy i do zobaczenia już w Teatrze Atelier i
do
na plaży.
Do zobaczenia w niedzielę i od środy 10, od 10 sierpnia koncert osieckowy. Ja jestem przekonana, że większość mieszkańców Trójmiasta, znaczy przesadziłam teraz, ale ci, którzy lubią tego rodzaju imprezy, mają już od dawna zakupione bilety. Myślę, że jeszcze jakieś zostały. Na mój koncert już niestety nie, ale być może za rok znowu wrócę, kto wie, może z czymś nowym, kto wie. Będę zaklinać rzeczywistość, żeby tak się stało.
Dziękuję bardzo, Magda
Smalara.
Bardzo
dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Wszystko leż pod ścianą. Za dobrze ci ze mną było. W nocy cię zbiję, a rano wreszcie się skończy ta miłość. Rano powieszę cię pewno. Dawno już nic nie wisiało. Niech trumny czarne drewno, niech trumny czarne drewno obejmie twoje piękne ciało. Już błyszczy hak, już zwisa sznur i śmierci smak, już wietrzy szczur. Już pętli zwój oplata nas. Ze mną się spój ostatni. Thank you. chociaż tak bardzo to lubię. W czarnym było ci dobrze, więc może na czarno się ubierz. Już błyszczy hak, już zwisa sznur i śmierci smak, już wietrzy sznur.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
W poniedziałek rusza Pociąg do Miasta, czyli 8. Ogólnopolski Festiwal Teatralny organizowany przez Teatr Gdynia Główna, gdzie goszczę, żeby usłyszeć, co będzie się w tym roku działo. Edycja 8. zatytułowana Stacja Sanatorium. Ewa Ignaczak, Ida Bocian biegnie i zaraz się pojawi, Grzegorz Kujawiński i Klaudia Rutkowska o wszystkim nam opowiedzą, ale myślę, że od szefowej Ewy trzeba zacząć. Stacja Sanatorium. Ja wiem, że macie Odyseję Szulcowską i ona będzie finałem tego festiwalu, takim ekstra dodatkiem, ale to sanatorium jakoś tak przeszło na ogólną koncepcję festiwalu.
Temat powstał jeszcze w zeszłym roku. I sanatorium może dlatego, że tam ten poprzedni rok u nas w całej jakby takiej działalności teatralnej był taki skoncentrowany na przykład na warsztatach wytchnieniowych, na wyciszeniu, nad pracą nad Szulcem. I postanowiliśmy jakby kontynuować taki motyw sanatoryjny, to znaczy jak zbudować ten festiwal, żeby on był też formułą relaksu, opartym na przykład na słowie, ale już takim może bardziej poetyckim. Zaprosić widzów w trochę inne warunki teatralne takie, jeżeli chodzi o emocje, o intelekt. Dzisiaj mamy całkowicie inną sytuację, bo mamy kryzysy, mamy wojnę na Ukrainie i dzisiaj takie słowo sanatorium wydaje się dosyć prowokujące, ale to, co wybraliśmy, jeszcze wtedy też jeszcze nie było wojny, myślę, że to w ogóle też genialnie się wpisuje. I spróbujemy widzów przeprowadzić przez, wydaje mi się, że jakieś wyjątkowe słowo, czyli poprzez spektakl o bajarzach, o tych, którzy opowiadają baśnie, czyli to słowo mówione, które też ma swoją magię. No, to on, w ogóle ten spektakl jest wyjątkowy, też wyjątkowy. Widz jakby wchodzi i przechodzi całą podróż i całą drogę z aktorami i ze słowem.
Mówisz teraz o spektaklu Historia, który będzie można zobaczyć 12 i 13 sierpnia, ale to może zanim omówimy program i poszczególne spektakle, które zaprosiliście i przypomnimy o tym jednym, który wy prezentujecie, to najpierw takie informacje ogólne, myślę, że jednak też ważne, czyli ilu było chętnych, jak trudny był wybór. Grzegorz?
Tak, z roku na rok dostajemy coraz więcej tych zgłoszeń, więc wygląda na to, że festiwal coraz bardziej jest rozpoznawany, coraz bardziej też zespoły zabiegają, żeby wziąć udział. Może też formuła, którą proponujemy, jest zaletą. Nie mamy tu konkursu jakby, nie przyznajemy nagród. Nagrodą właściwie w naszym festiwalu jest to, że wybieramy ciekawe, według nas, w spektakle, które chcemy zaprezentować tutaj gdyńskiej publiczności. Może w innych okolicznościach nie byłoby to możliwe. Także w tym roku około 80 zgłoszeń do nas przyszło. Oczywiście każdy z nas miał swoje typy. Musieliśmy obejrzeć wszystkie te spektakle, więc nie jest to łatwy wybór. Spotykamy się później, omawiamy. Już w czasie oglądania pojawiają się różnego rodzaju faworyci. Dzwonimy do siebie, rozmawiamy, czasami kłócimy się troszeczkę o to. W końcu przychodzi ten moment, kiedy musimy wybrać. I to jest efekt jakby tych naszych rozmów, tej całej naszej historii.
Bo oprócz tego, że obowiązuje nas temat, obowiązuje nas jakby taka zasada, że są to pełne spektakle oparte na tekście, czyli nie teatr uliczny, to też musimy brać pod uwagę, oglądając te spektakle, czy te teatry poradzą sobie właśnie w tych warunkach i w tych przestrzeniach nieoczywistych. Bo wszystkie te spektakle praktycznie są przygotowywane na scenę. Mhm. I raptownie my ich stawiamy, oni wcześniej raczej nie przyjeżdżają, nie oglądają, więc sami też podejmujemy decyzję, a tu będzie potrzebny nam mur, tu będzie potrzebna nam ściana, tu potrzebujemy takiej przestrzeni, czyli próbujemy jeszcze jakby szukać odpowiednio do każdego spektaklu, który, ale ta przestrzeń nie za bardzo powinna ilustrować, tylko powinna jakby dopowiadać, nadawać jakby nowych tonów i tak dalej, i tak dalej. Więc spektakl musi sobie poradzić, no, spektakl jakby aktorzy, to też jest jeden z czynników, to znaczy jak oglądamy, to mniej więcej już wiemy, czy aktorzy sobie poradzą, co jest, będzie z widocznością, czy będziemy musieli stawiać widownię. Jakby wiele takich szczegółów, że czasami nam to jest spektakl dobry, bardzo dobry, ale my wiemy, że jest zbyt intymny, zbyt maleńki, że on całkowicie się nie sprawdzi w takich warunkach otwartego grania.
W tym roku w ogóle też było wyjątkowo, bo w pewnym momencie doszliśmy, tak wysoki był poziom tych też propozycji, że doszliśmy do takiego momentu, że jakby brakowało nam kolejnych 2 dni. To znaczy bardzo chętnie jeszcze byśmy zaprosili 2 spektakle. To tam różnie też bywało, które, ale był taki moment, że nagle doszliśmy do tego, że ojej, dlaczego nie mamy 8 dni, żeby jeszcze móc zmieścić tę propozycję. Także rzeczywiście w tym roku wyjątkowo był to trudny wybór. Co też ciekawe, w różnych latach różne spektakle dominują. Był taki rok, kiedy było bardzo dużo propozycji tanecznych, nie wiem czy pamiętacie. Teatr dokumentalny często się też teraz pojawia, a w tym roku mieliśmy bardzo dużo ciekawych propozycji lalkowych. No niektóre naprawdę rewelacyjne i przyznam szczerze, że no też właśnie tak jak wspomniała Ewa, wiedzieliśmy, że w niektórych tych sytuacjach te przepiękne lalki czy formy, no jednak to będzie zbyt duże ryzyko, żeby pokazywać je w tych naszych fantastycznych, ale surowych warunkach.
Mówiła Ida Bocian, która dołączyła w międzyczasie i przysłuchiwała się już od dłuższej chwili naszej rozmowie, a więc 6 dni. 6 spektakli plus ten aneks szulcowski dodany i zaczynacie od bardzo chyba miejskiego, ulicznego spektaklu, bo od murów, które krzyczą, albo ulicznej śpiewki, tak zatytułowany jest ten spektakl nieformalnego kolektywu Czy z Wrocławia. No i to jest to, co my widzimy w każdej chyba dzielnicy, każdego miasta i nie tylko naszego kraju, czyli te właśnie wykrzyczane. Jolka jest miłą koleżanką, prawda? Albo zupełnie inne hasła, czyli taka ekspresja raczej jednak w większości przypadków negatywna. Ale to ja mówię, bo sobie wyobrażam. Opowiedzcie o tym spektaklu.
Może ja zacznę. Tu faktycznie autorzy wyszli od hasła pisanego na murach, właściwie haseł. I ja też się z tym zgadzam w takiej formie, że chyba takie hasła wypisywane właśnie gdzieś na ścianach najbardziej pokazują to, co w nas siedzi. Chyba najprostsze, proste hasła, które pokazują, co właściwie człowiek myśli, co myśli całe społeczeństwo. Tutaj oczywiście to jest zbudowana na tym cała historia, oczywiście. Aktorzy, jakby, którzy tutaj występują, szukają też siebie, swojego, co w nich siedzi, co w nich jest, co ich boli, co ich przerasta. Szukają jakby jakichś takich kontaktów między sobą. O tym właściwie chyba ten spektakl najbardziej mówi.
Dla mnie te wszystkie napisy, znaczy nie wszystkie, ale część napisów jest jednak wyrażaniem bardzo silnych emocji, takiej niezgody, rzeczywiście, no przede wszystkim też buntu. No i takich też mam bohaterów. To znaczy, że czasami jest łatwiej się wypowiedzieć, pisząc słowa anonimowo, niż sobie, nie wiem, z tym poradzić, czy poradzić sobie ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. Więc powstaje jakby też nowy język, pewne skróty emocjonalne. Tam też w tych napisach jest bardzo dużo dynamiki. I ten dialog, taka próba też dialogu, który też powoduje do takiego dosyć mocnego konfliktu między bohaterami. No i to jest muzyczny spektakl. I to jest w ogóle niesamowite. To jest 2 aktorów, którzy genialnie śpiewają. I te teksty są jakby wyśpiewywane, więc myślę, że dla takiej formuły, mimo jakby tematu, który nas dotyka, tak, który jest oczywistością i rzeczywistością dla nas, my może nie piszemy po murach, więc się denerwujemy w pracy, ale ta formuła jakby jednak śpiewu, muzyka, która nadaje też pewnej tonacji, pewien nastrój, ułatwia publiczności jakby wchodzenie, tak, podążanie za tymi aktorami, więc Dla mnie taka trochę nietypowa formuła, ale to jest taki ulubiony spektakl Grzesia. No, jak walczył o ten spektakl, już to bardzo dobry. A tu mówimy tylko o miejscach, nie? U niego to był numer jeden. No, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. I taki śpiewany ulicznie rzeczywiście, więc tak zaczynamy.
Powiedziałaś spektakl Grzesia, że numer jeden, a wcześniej, zanim jeszcze zaczęliśmy tę rozmowę radiową, wydaje mi się, że powiedziałaś, że spektakl A ja żyję bardzo, oparty na tekstach poety z zespołem Downa, jest dla ciebie jakiś szczególnie ważny czy ciekawy?
Tak, to ten spektakl mnie najbardziej ujął. Jest taką prezentacją poezji Piotra z zespołem Downa, który jest przerzucony na scenę i to wszystko dzieje się tak ad hoc, niby przypadkiem, niby wieczór poetycki. Widz zostaje taki trochę wprowadzony w taki klimat, to sobie dzisiaj wiersze poczytamy. No i ta poezja się zaczyna. To jest, rzeczywiście ona w ogóle wymaga takiego profesjonalnego czytającego czy mówiącego te teksty. I dlaczego? Bo dla mnie właśnie to jest taki spektakl wytchnieniowy, który całkowicie uruchamia wyobraźnię. Znaczy widz musi się poddać abstrakcji tego tekstu i czegoś, co jest poza w ogóle konwencją też pisania, myślenia i wchodzimy w taką wyobraźnię jakby dziecka. Żeby rozumieć ten tekst, musimy uruchomić własną wyobraźnię i przejść te wszystkie historie, które są przezabawne momentami. Są tak absurdalne i jednocześnie jesteśmy wszyscy poddani pewnej krytyce, ale jest jakaś taka ogromna czułość w słowie, w trochę innym widzeniu rzeczywistości człowieka, więc myślę, że to też jest taki spektakl, przez który któremu się trzeba poddać i oparty jakby tylko na słowie. Pięknej poezji Piotra Gęglawy, który funduje nam piękną podróż. Myśmy to oglądały w trakcie, jak pracowaliśmy nad Szulcem, więc może ta wyobraźnia gdzieś jest taka bardzo podobna i trzeba się udać obowiązkowo w podróż z tymi tekstami.
Ja jakoś tak wczoraj rozmawialiśmy jeszcze z kolegą reżyserem i nagle mi jakoś tak przyszło do głowy, że ten spektakl jest taki, ale w takim, to jest bardzo pozytywny termin, chociaż zawiera bardzo dużo jakby takich zaprzeczeń, bo on jest taki antropocentryczny w jakimś stopniu. To znaczy jakby te wszystkie stereotypy, które my mamy o tym, kim jesteśmy jako ludzie, homo sapiens, nagle zostaje gdzieś w jakimś takim bardzo dziwnym i delikatnym stopniu, ale jednak wywrócone do góry nogami. Bardzo, bardzo nam dobrze zrobił ten spektakl i bardzo też na niego czekamy.
I tu chyba pora powiedzieć, że no tak jak zwykle, a przynajmniej ostatnio, jest tak, że dwa spektakle są grane tego samego wieczora i na to przeznaczone są dwa kolejne dni. Czyli inaczej mówiąc, może łatwiej będzie pojąć, 8 i 9 sierpnia w poniedziałek i wtorek o 21 w jednym miejscu jest grany pierwszy spektakl, o którym mówiliśmy, czyli Mury krzyczą, a w drugim A ja żyję bardzo. Można sobie przez te dwa dni obejrzeć oba. I podobnie jest w następnym secie, że tak powiem, czyli 10 i 11 sierpnia mamy Nieznajomych, spektakl Teatru Gdynia Główna, chyba można tak powiedzieć, tak? Bo był to pewien projekt, prawda, który zaangażował młodzież migrancką z Białorusi, pamiętam, było z Ukrainy, tak,
z Gruzji.
Bardzo ważny i bardzo poruszający, który teraz zaistnieje zupełnie pewnie inaczej, a w tym samym czasie będą grane Echa, czyli o migracji właśnie, ale tej sprzed kilkudziesięciu lat, powojennej.
To rzeczywiście zdecydowaliśmy się na zagranie naszych nieznajomych, bo ten spektakl jakby nie był w ogóle pokazywany, to po pierwsze. Miał premierę tylko dla środowiska, w których nasi bohaterowie funkcjonują, w środowisku szkolnym. I też to się odbywało jakby przed wojną. W ogóle się nikt z nas nie spodziewał, że ta sytuacja będzie tak pogłębiona. Jakby celowo spięte są te spektakle, bo Echa opowiadają o pewnej tradycji, bo zawsze jest jakaś wojna. Zawsze ludzie uciekają, wędrują, migrują, są uchodźcami. Kiedyś to w momencie, jak oni się spotykali na przykład na drodze, to tworzyli pewną wspólnotę. Bez względu na to, z jakiego kraju byli i z jakiej kultury i jakiej religii. I na ten moment takiej izolacji, podróży potrafili jakby współdziałać ze sobą, wymieniać się swoją kulturowością. I to jest taki spektakl bardziej jakby uniwersalny, bo on nie przedstawia takiego jednego wroga i jednego przyjaciela, tylko jakby cierpienie jest jedno. Ucieczka z domu i z własnej ojczyzny jest jedna. I jeżeli wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, to potrafimy stworzyć pewną wspólnotę i dzielić się tą własną kulturowością. Dzielić się, nie wiem, pokarmem, czyli tradycją jedzenia, pewną tradycją taką obrzędową. Jest to jakby pokazane, że kultura wiąże, że pieśni wiążą.
To spektakl Echa z Krakowa, tak? Który nasz... właśnie jest śpiewany i grany.
Tak.
I grany w sensie muzycznym.
I tańczony. Zresztą nieźle. Dlatego postanowiliśmy pokazać Nieznajomy, który opowiada historię już bardzo współcześnie i właściwie o dzieciach. To też jest teatr zaangażowany społecznie, teatr dokumentu, czyli historie są prawdziwe, oczywiście poprzedzone wszystko wywiadami i tak dalej. I też jest ta wielokulturowość, to znaczy mamy Gruzję, mamy Ukrainę, mamy Białoruś. I chodzi o to, na ile jak te dzieci się czują dzisiaj, za czym tęsknią i jak opowiadają o swoich ojczyznach. Też ten spektakl powstał przed wojną, ale chcemy powiedzieć, że bez względu na to, gdzie jest ta wojna, jeżeli się przed nią ucieka, uciekają matki i dzieci, my mówimy jakby z pozycji dzieci, jak one się czują, czego się boją, jak się tu odnajdują, ale przede wszystkim z jakiej tradycji wyszły, bo one bardzo dużo o tym mówią. I to konfrontujemy jakby z tym byciem już w Polsce. No, wszystkie były krótko, tam około miesiąca do trzech miesięcy, nie? Oprócz Tatiany z Białorusi. Więc jest to przejmująca opowieść. Czyli opowiadam o tym, że kultura może jednoczyć w takiej sytuacji, a Nieznajomi opowiadają z pozycji dziecka. Ale wszyscy tak samo cierpią. Wszyscy tak samo tęsknią. I wszyscy mają przed sobą bardzo duży znak zapytania i lęk.
Nieznajomi to była opowieść o utracie swojego świata, właśnie o tęsknocie, prawda? Ale też o takim niezbyt przychylnym przyjęciu w wielu przypadkach tutaj. Ludzi obcych, dzieci, młodzieży, kolegów, ale nie mówią tak jak my, są w ogóle jacyś dziwni i inni. I tak sobie pomyślałam, że z jednej strony jest gorzej, to znaczy ta utrata jest znacznie bardziej traumatyczna, prawda? Dla tych dzieci, które musiały uciekać z Ukrainy. Z drugiej strony tych obcych będzie znacznie więcej. To może trochę lepiej dla nich i dla nas.
Myślę, że dlatego, żeśmy się też zdecydowali, żeby pokazać Nieznajomych. Też dyskutowaliśmy o tym gorąco, ale pomyśleliśmy sobie, że właśnie przybyszów będzie coraz więcej, a my nie byliśmy... Oczywiście, że nie byliśmy, bo nie można być na to gotowym. I jednocześnie też często jakby zapominamy o tym, że nie tylko my dorośli jesteśmy tutaj jakby odpowiedzialni za to, ale też całą jakby masę odczuć, emocji mają młodzi ludzie, mają po prostu dorastające dzieciaki, które już mają dużo świadomości. No i właśnie gdzieś też ważne jest dla nas to, żebyśmy przy tym spektaklu gdzieś zastanowili się jako dorośli, jako może rodzice, byśmy spojrzeli też tym okiem na młodzież, pochylili się nad nimi. A dla młodych ludzi to też był taki cel wtedy, bo oczywiście w tym momencie opowieści Tatiany, Weroniki, Nini czy Saszy, one się stają uniwersalne, już nie są tak bardzo indywidualne, jak to było te parę miesięcy temu. I jakby skłaniają do właśnie takiej refleksji, jakby skracają, to Ewa o tym bardzo dobrze mówiła, że skracają ten czas, kiedy my jesteśmy w stanie ich poznać. I to jest, mam wrażenie, że też bardzo taki fajny cel, że w tym wypadku ten spektakl, mimo tej uniwersalizacji, albo dzięki też niej, może opowiadać o każdym z dzieciaków, które przybyły również już od lutego tutaj do Polski.
No i przed nami ostatni set. Będę się trzymała tej nomenklatury. 12-13 sierpnia, piątek, sobota. Historia to jest właśnie to, o czym mówiłaś na samym początku, prawda? Czyli bajanie takie trochę, opowiadanie historii. I chłopaki, prawo głosu. To teraz kto o czym najchętniej?
To ja o historii, a w Grzesiu o kolektywie Kobietostan. Snucie opowieści, mówienie może być sztuką. I to i wykrzyknik. czyli pewna cecha i pewna dziedzina, która jakby zanika. Nie przekazujemy sobie często historii, nie opowiadamy, nie bajdurzymy. Czyli to, co kiedyś było przekazem, tak, historycznym, tylko poprzez opowieść, w tej chwili już jakby całkowicie zanika, a to jest ogromna umiejętność. Tak jak pisanie, tak jak film, który też jest opowieścią, tak jak teatr, który też jest opowieścią. I forma też teatru, jakby dokumentu, gdzie autorzy tego spektaklu przeprowadzili wiele wywiadów właśnie z ludźmi, którzy opowiadają, którzy to traktują jak dzieło sztuki, jako funkcjonowanie w przestrzeni, opowiadają jakby o całym swoim doświadczeniu, o magii, o mocy słowa, o tym, dlaczego to jest ważne. I aktorzy robią to bardzo podobnie. To jest przepiękny spektakl o słowie, o mówieniu, o wartości słowa, czyli o wyobraźni, bo jeżeli my słuchamy teatr radiowy, jeżeli słuchamy, to jakby widzimy to wszystko w wyobraźni. Więc też taki fach, który zanika i myślę, że to może być bardzo ciekawe doświadczenie dla widzów.
Dziewczyny, czyli chłopaki.
Dziewczyny, czyli chłopaki, tak. To też będzie ciekawa propozycja. Kolektyw Kobietostan z Wrocławia. Dziewczyny, kobiety, które podjęły się karkołomnego może działania, wejścia w skórę mężczyzn i to też ludzi osadzonych, więźniów. Czyli to, co dziewczyny tutaj pokazują, jest pewnego rodzaju jakimś takim performancem. To będzie chyba głośny spektakl, bardzo głośny. Tam dzieje się, jest dużo muzyki, jest dużo krzyku właściwie, bo chyba też o to w tym trochę chodzi, żeby pokazać to, co ci więźniowie, ci osadzeni, głównie zamknięci gdzieś w jakiejś takiej celi, w ciszy, nie mający właściwie możliwości wypowiedzenia tego, co myślą, tego, co w nich siedzi. Tutaj dziewczyny starają się jakby to wydobyć, pokazać, wykrzyczeć.
Ten krzyk polega na tym, żeby jak się ma marzenia, i sobie człowiek wyobraża wolność, znaczy taką istotę wolności. Nie chodzi tylko o przekroczenie tych murów więziennych, ale myślę, że taka kondycja jednostki, która musi być w ciszy, marząc o świecie i o wolności. I ta wolność moim zdaniem jest taka czysta wolność, która też nie ma płci. Tak? To znaczy one chciały doświadczyć jako kobiety takiego przekroczenia. Dlatego ten spektakl jest bardzo mocny. On jakby od strony formalnej jest bardzo interesujący, bo on tam częściowo jest na improwizacjach. Jest rzeczywiście perkusja, muzyka, śpiew. Zabić tą ciszę, to znaczy zabić ten moment, kiedy nie można czegoś wyartykułować, tak? Że to marzenie o wolności, pojęcie, czym jest wolność, jest jakby tylko w głowie zamknięta. Czyli czy męski świat inaczej myśli o wolności niż kobiecy świat? Myślę, że nie. Więc to ich doświadczenie może pracy z więźniami wynosi może jeszcze jakąś inną jakość. To jest to, co one też piszą właśnie o tej, że to nie ma znaczenia, że one na chwilę będą chłopakami. Nie? I jest taka empatia chyba w tym pojęciu.
To, co mnie też tutaj ujęło, to, że dziewczyny zaczynają ten spektakl w ogóle jakby od siebie. One zaczynają od swojego doświadczenia bycia tymi, które prowadzą jakieś zajęcia, czy prowadzą jakieś, realizują projekty właśnie z więźniami. A że my też z Ewą mamy takie doświadczenia pracy z osadzonymi, Ewa akurat z kobietami i ja też pracowałam przez chwilę z mężczyznami. Więc to też jest bardzo ciekawe, gdzieś tam odnalezienie się w tych ich relacjach i w tym też, że gdzieś w nich też jest taka zadra, że ktoś im mówi, a po co tam chodzisz? Rekompensujesz sobie coś? Brakuje ci kobiecości? Znaczy jakby co tam sobie leczysz, pracując z osadzonymi? Więc to też jest bardzo ciekawe, że one gdzieś zderzają to swoje doświadczenie i oddają jednocześnie głos swoim podopiecznym.
To są wszystkie spektakle festiwalowe, oprócz tego oczywiście Odyseja Szulcowska w niedzielę. Wszystko to się będzie odbywało tu w centrum, właśnie niedaleko tak naprawdę też i dworca, prawda? Bo to, no tak mniej więcej jakby zakreślić, to jaka to jest przestrzeń?
Głównie tak, głównie jest to centrum tutaj w Śródmieście, ewentualnie niedaleko naprawdę, w niedalekiej odległości od centrum. Po części wyszło to samo, poszukując jakby tych lokalizacji, one najbardziej tutaj spełniały nasze oczekiwania, ale z drugiej strony też myślę, że po tym okresie właśnie tej pandemii, tego troszeczkę takiego uspokojenia w ogóle wszystkich działań kulturalnych, ludzie troszeczkę też, wydaje mi się, odeszli od tego. Dopiero teraz wracają, zaczynają na nowo uczestniczyć w tej kulturze i myślę, że to, że wszystko jest dość blisko siebie, będzie dla nich łatwiejszym też dostępem do tych naszych spektakli.
Wszyscy, którzy przyjrzą się dokładnie temu programowi, na pewno odnajdą swoje ulubione albo mniej ulubione miejsca, a ja wstaję, bo idę do pani Klaudii Rutkowskiej, która się przysłuchiwała naszej tu opowieści, ale tak naprawdę to ona wie więcej znacznie niż ja o festiwalu jako takim. Od jak dawna pani mu w jakiś sposób przecież towarzyszy, tak?
Tak, pojawiłam się w Teatrze Gdynia Główna od drugiej edycji festiwalu, czyli to było jakieś 6 lat temu, tak, już 6 lat temu. No i zgłosiłam się tutaj na wolontariat, byłam tutaj wolontariuszką i dostałam też, jako ta wolontariuszka, dostałam możliwość organizacji, przyglądania się od strony technicznej, od strony promocji, organizacji takich wydarzeń, przedsięwzięć kulturalnych. I zawsze w festiwalu fascynowało mnie właśnie to wychodzenie do ludzi. Wychodzenie w takie różne przestrzenie gdyńskie, nietuzinkowe, wynajdowanie takich miejsc, które na pierwszy rzut oka nie wyglądały jako miejsce do grania spektakli. Też nie wiem od której edycji, bo już dokładnie nie pamiętam, możemy właśnie zobaczyć spektakle z różnych zakątków Polski, co też niewątpliwie jest atrakcją, ponieważ niekiedy nie mamy, prawda, możliwości wyjechania, zobaczenia czegoś innego. Także myślę, że to uświadomiło mnie i ukierunkowało w tę stronę, że chcę być częścią festiwalu i chcę go organizować od strony właśnie takiej technicznej.
Ja też myślę, że tutaj no powiedzmy o tym właśnie, co Teatr Gdynia Główna proponuje ludziom, którzy chcą trochę więcej może nawet skorzystać niż ci, którzy oglądają spektakl. Więc po pierwsze wolontariat, czyli bycie blisko teatru, prawda? Myślę, że dla młodej osoby to jest niebywałe doświadczenie.
Sądzę, że niewątpliwie, tym bardziej te 6 lat temu, o których wspominałam, nie było dużo miejsc, które oferowały taki wolontariat, które mogłyby rozszerzać właśnie pasje pojawiające się w młodym człowieku, jeżeli chodzi o sztukę. Także tak, wolontariat, jeżeli chodzi o pociąg do miasta i też podczas Odysei również poszukujemy wolontariuszy.
No proszę. A druga sprawa to są recenzje, które też będziecie zbierać i nagradzać. Po każdym spektaklu można pisać o jednym, można pisać o wszystkim bez ograniczeń wiekowych, a więc nie tylko młodzi ludzie.
Bez ograniczeń wiekowych i bez tak naprawdę doświadczenia. Każdy może napisać recenzję, każdy może się w niej sprawdzić. Nie mamy też limitu słów, które musi zawierać. Także czekamy po każdym dniu festiwalu, czekamy na recenzję. No i później też przyznawane są nagrody, trzeba wspomnieć, dla najlepszych recenzji.
Jeszcze powtórzę, zaczynamy w poniedziałek, zapraszamy od 8 do 13 sierpnia. Spektakle są grane zawsze o 21. Wszystkie spektakle, oczywiście wstęp jest bezpłatny. Jeśli chcą Państwo poznać oczywiście lokalizację, wszystkie szczegóły, zapraszam na naszą stronę teatrgdyniagłówna.pl albo na nasz Facebook.
Ewa Ignaczak, Ida Bocian, Klaudia Rutkowska, Grzegorz Kujawiński. Dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy. Bardzo dziękuję, zapraszamy.
To wszystko w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk. Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.